wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie i witam mojego gościa, pan Maciej Siembieda.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Teraz jak się wpisze w Google chrzest Warneńczyka, to nie wyskakuje wcale Jan Matejko, tylko pana książka 444. Czy 444, jak to powinno być?
No właśnie, są dwie szkoły. Obydwie pani przed chwilą spełniła, także to jest dowolność. Wielu ludzi też mówi czwórki.
W każdym razie trzy czwórki, bardzo ważne. Nawet bohaterowie tej książki, ci, którzy żyją w czasach nam współczesnych, że tak powiem, bo książka opowiada historię, która zaczyna się w X wieku, a sięga hen w przyszłość. Nawet oni porównują to, co się z nimi dzieje, to, co się im przydarza do historii z książki Dana Browna. Więc mamy polskiego Dana Browna. Nawet powiedziałabym wybrzeżowego trochę, bo akcja toczy się w Warszawie, ale także u nas na wybrzeżu.
Tak, dużo, dużo akcji się toczy w Gdyni. Natomiast co do Dana Browna, to znów wraca czwórka, bo kiedy z kolei wpisze pani hasło polski Dan Brown, to wyskakuje czterech kandydatów.
Aha.
Czyli można powiedzieć, że mam 25% udziałów w tej spółce. I tam są bardzo świetne nazwiska, takie jak pan Miłoszewski z Bezcennym. Ale żeby zostać polskim Danem Brownem, to wystarczy napisać książkę sensacyjną z obrazem i jakąś tajemnicą w tle. I to już się na to miano zasługuje wtedy. Mm-hmm.
No tutaj ja myślę, że jest wiele czynników wskazujących na to, że jest to w jakiś sposób pokrewne. Przede wszystkim w książce Kot Leonarda da Vinci, prawda? Bo jest obraz, jest historia chrześcijaństwa i w ogóle sprawa jakby istnienia chrześcijaństwa tutaj w starciu, w zetknięciu, a może w pogodzeniu się z islamem, prawda? I taka wszechdziejowa opowieść, sięgająca w bardzo dawne czasy, wspaniała tajemnica, ale zacznijmy od tego, ponieważ przedstawiłam pana tylko z imienia, nazwiska, może nie wszyscy wiedzą, że jest pan znakomitym dziennikarzem, reportażystą, autorem czterech zbiorów reportaży wydanych w książkach, a także książki tłumaczącej jak pisać po polsku reportaż. No i był pan redaktorem naczelnym znaczących dzienników, w tym dziennika Bałtyckiego i to jest, jakby nie powiedzieć, pana debiut, tak? Po
tak,
tych wszystkich
tak,
książkach,
tak.
Z tym całym dorobkiem, doktor nauk społecznych, w roli, no nie wiem, czy czuje się pan jako debiutant tutaj?
Właśnie tak się czuję, to bardzo mnie odmładza to słowo. Natomiast jest to oczywiście debiut powieściowy i jestem szczęśliwy z tego powodu. Nie dlatego, że się udało, ale dlatego, że się spełnia marzenie, bo przez te 30 lat dziennikarstwa, którego zresztą w tej książce jest bardzo wiele, zawsze marzyłem, że tak po południu życia to będę pisał i to będzie mój i sposób na życie i być może na przetrwanie. Natomiast nie sądziłem, że to się tak fajnie spełni. Oczywiście jeszcze jestem daleko do tego spełnienia, bo po to, żeby żyć przyjemnie z pisania, to trzeba naprawdę bardzo wiele osiągnąć, zwłaszcza w Polsce, gdzie próg bestselleru to jest 20 tysięcy egzemplarzy i książki sprzedają się, mimo że jest ich dużo, sprzedają się marnie. Natomiast jeśli chodzi o taki stopień mojej satysfakcji czy mojej radości z tego, co się dzieje podczas pisania, to jest on absolutny.
Bardzo jestem ciekawa tego, jak zbierał pan wszelkie możliwe dane do tego, co tutaj jest opisane, bo jednak wiele jest tu faktów prawdziwych, ale żeby jakoś przedstawić naszym słuchaczom, o co tak naprawdę toczy się gra, to tak, toczy się gra o losy świata tego, chrześcijaństwa i islamu, prawda?
Tak.
Proszę mnie zatrzymać, jeśli zdradzę za dużo. Od 1000 roku, co 444 lata, pojawia się ktoś, kto może do takiego pokojowego pojednania doprowadzić. Jednym to w smak, innym nie w smak. To łatwo policzyć. Rok 1000, 1444, czyli śmierci Władysława Warneńczyka, bitwy pod Warną. Potem 1888, trudno dociekać, co się tam wtedy działo, ale pan to wie i opisał jako autor fantazjujący. No i musimy niestety tutaj już czekać na rok 2332, nie wiedząc, co będzie dalej. W każdym razie przez te wszystkie lata toczy się walka o losy tego świata, w każdym razie tych dwóch religii. W którymś momencie w walkę tę został włączony malarz wybitny nasz Jan Matejko i w 81 roku namalował chrzest Warneńczyka. I ten obraz, którego losy są równie zadziwiające, jak sam pomysł właśnie tej walki dwóch religii w taki właśnie sposób, jest tutaj chyba głównym bohaterem, tak?
Tak.
I to jest to prawdziwe, że losy obrazu Chrzest Warneńczyka są właściwie nieprawdopodobne. Pojawiał się i znikał. To proszę już teraz może nie ja swoim tutaj ułomnym językiem i pamięcią, a aby pan króciutko opowiedział to, co najistotniejsze właśnie w historii tego obrazu. Bo domyślam się, że to był jeden z takich momentów, kiedy pan całą tę historię jakby wziął na warsztat.
Ja protestuję przeciwko pani ułomności języka i pamięci, bo ja poproszę o to nagranie i po prostu będę cytował to, co pani powiedziała o książce, bo to jest rzeczywiście w pigułce to, o co chodzi. Ale wróćmy na chwilę do tych czterech dat. Czyli jest rok 1000, pierwsza próba, jest rok 1444 i tu zróbmy przystanek, bo to jest rok najważniejszy. Wtedy Władysław Warneńczyk rzeczywiście, i to jest fakt, rzeczywiście dokonuje jako jedyny człowiek w historii ludzkości pojednania chrześcijaństwa z islamem. Na 3 dni, ale dokonuje. Przypomnijmy, on jest wtedy reprezentantem świata chrześcijańskiego, bo jest plenipotentem papieża, więc reprezentuje całe chrześcijaństwo i zawiera pokój, do którego historycy do dziś nie potrafią zrozumieć, jakim cudem to się stało, z o wiele silniejszym sułtanem tureckim, który jest reprezentantem świata islamskiego. Turcja jest kalifatem i ona była kalifatem, czyli państwem islamskim, do czasów Ataturka, czyli kilkadziesiąt lat temu przestała tak naprawdę. Czyli dowód na to, że to zupełnie naiwne myślenie o pojednaniu chrześcijaństwa z islamem może być prawdziwe. I co się dzieje? W 1881 roku Matejko, który zdobył sławę za życia i każde jego maźnięcie pędzlem było odnotowywane przez media, maluje cykl Jagielloński. Prosty pomysł. Jednemu królowi z dynastii dedykuje jeden obraz. Kiedy o tym dowiaduje się Jan Głębocki, szlachcic z Kresów, mówimy o faktach, jedzie do Krakowa i próbuje przekonać Matejkę, żeby zaniechał malowania bitwy pod Warną, bo to właśnie miało być, nie powiem płótno, bo to był obraz na desce, ale to miało być dedykowane Warneńczykowi i namawia go na scenę chrztu. O wiele bardziej nudną. Bitwa, tam się coś dzieje.
Tam Warneńczyk jest dynamika, na koniu leci, w szale właściwie. No,
mamy przed oczami Grunwald, widzimy, jak to się dzieje. Natomiast maluje chrzest. Obraz absolutnie nudny, stoi orszak, ale ojcem chrzestnym Królewicza był człowiek z jego rodu. Nie chcę powiedzieć przodek, bo to był biskup i to mogło być trochę dziwnie brzmieć, ale biskup Mikołaj Głębocki, archidiakon poznański, był chrzestnym Władysława Warneńczyka.
Więc a czemu nie papież?
Papież nie przyjechał. No. Z jakichś względów bardzo zagadkowych. Więc tak naprawdę nie wiadomo, żaden z kronikarzy o tym nie wspomina. No ale Głębocy wtedy zaistnieli bardzo mocno w historii i on ten obraz zamówił ze względów PR-owych. Rzeczywiście obraz ma nieprawdopodobną historię. Nie ma drugiego tak często kradzionego, tajemniczego płótna i na tym się jakby opiera cała intryga tej książki.
No i tutaj pojawiają się też fakty właściwie trudne do uwierzenia, czyli chociażby współpraca SS-mana Petera Mentena z Józefem Stiglitzem.
Absolutny fakt.
Prawda, taki żydowskim koneserem sztuki i tak dalej. No, różne historie, dobrze. Nie będziemy odbierać przyjemności czytelnikom. Porozmawiajmy przez chwilę o postaciach, bo tutaj cała ta historia rozgrywa się, tak jak mówię, od X wieku, prawda? Tutaj zaczynamy, ale jednak ten główny chyba wątek to są czasy nam współczesne.
Tak.
I pojawiający się bohater, który już wiem zaistnieje także w jakimś dalszym ciągu w innych powieściach, nie wiem czy kryminalnych, wspomniany prokurator IPN-u Jakub Kania, który no, bardzo ciekawie jego historia się prezentuje, jak trochę z Grasa, prawda? Tak, on jest tutaj z Redłowa, babka Kaszubka, jego ojciec tutaj był oficerem marynarki wojennej i tak dalej, czyli taki trochę nasz bohater, co prawda chwilowo w Warszawie.
Już nie w Warszawie, już teraz wróci
tak?
W następnej powieści, tak. Natomiast to jest taki trochę mój spadkobierca, biorąc pod uwagę fakt, że ja przez całe zawodowe życie, czyli przez te 30 lat uprawiania dziennikarstwa miałem wybitnego, i teraz nie wiem, czy powiedzieć, czy użyć słowa pech czy fart, ale zawsze lgnęły, kleiły się do mnie tematy zagadek z przeszłości. Ilekroć próbowałem, marzyłem, napisać fajny, współczesny reportaż, świeży, dynamiczny, to zaraz zdarzało się coś, czego nie sposób było pominąć, bo była to historia tak niesłychanie ciekawa. Ja wiele opisałem, wiele się znalazło w tych książkach, o których była pani łaskawa wspomnieć, natomiast notes jest o wiele grubszy. I tam jest tyle spraw, że na kolejne powieści na pewno materiału nie zabraknie.
Ja tu tylko wspomnę, że niektóre z nich pojawiają się gdzieś tak, jakby w tle, ale zajawione. Są właściwie tak, przedmiotem też jakichś tam dociekań czy dywagacji i rzeczywiście są pasjonujące. A więc mamy naszego tutaj bohatera i chciałam jeszcze zapytać o bohatera, który pojawia się w XIX wieku, w czasie Powstania Styczniowego, Tomasz Gąsior, a pan w posłowiu wspomina, że to przodek pana.
Tak, to jest mój pradziadek. Ja tam przeprosiłem go w posłowiu, że został uśmiercony w tej bitwie. On był przybocznym, nie wiem, czy pełnił funkcję ochroniarza, czy adiutanta, ale był takim przybocznym Mariana Langiewicza, ostatniego dyktatora Powstania. My pochodzimy spod Gór Świętokrzyskich i tam w tej bitwie on na pewno brał udział. Na pewno też mocno dał się Rosjanom we znaki, bo kiedy go schwytali, to nie został zastrzelony tak jak w książce, tylko wyłupiono mu oczy. I on bez oczu został puszczony jak w historii Juranda z Krzyżaków. Był człowiekiem bardzo aktywnym. Moja babcia się urodziła, on był po 70 już. Natomiast grał na weselach na skrzypcach, z tego się utrzymywał, ale był toczony takim mitem nie tylko bohatera, ale też takiego człowieka o jakichś tam nadprzyrodzonych trochę możliwościach, co w Górach Świętokrzyskich jest powszechne.
Ta książka dzieli się trochę na takie właśnie jakby czasowe, prawda? Takie kapsuły czasowe z tych różnych ważnych okresów. To jest oczywiście XIX wiek, najmniej jakby klarowny, jeśli chodzi o historię nas tu interesującą, czyli tego proroctwa, prawda?
Tak.
Które
przepowiednie.
Przepowiedni. Natomiast to rzeczywiście bardzo znakomicie łączy się z naszą historią i pan tak cały czas patrzy, że tutaj nasza rola jakby Polaków w ogóle w historii świata tego w tej książce jest wybitna i znamienita. Nie zawsze pozytywnie, ale nie mówię tylko o Warneńczyku, bo i Ignacy Hryniewiecki, który w odpowiednim momencie albo nie, prawda, dokonał udanego zamachu na cara i wspomniany Tomasz Gąsior w tej bitwie akurat w pana interpretacji, ale także ta cała przyszłość, która jest przed nami, a której pan też, że tak powiem, nie wyssał z palca, tylko opierał się na książce Georga Friedmana Następne 100 lat, tak?
Tak.
I
tak.
Tutaj też okazuje się, że Polska odgrywa jakąś znakomitą rolę w świecie, co prawdę mówiąc troszkę mnie zszokowało.
Ale taka jest opinia futurologów. Ja oczywiście po ukazaniu się książki dostałem mocną chłostę od recenzentów, którzy właśnie za to mnie tam wysmagali rózgami, ponieważ stwierdzili, że ja tutaj się staram przypodobać jakby obecnej władzy, że piszę o jakiejś wielkości Polski jako przywódczyni Ligi Chrześcijańskiej, o kraju, który będzie potężny i tak dalej, że jest to koniunkturalne i zrobione jakby pod publikę, a raczej pod to, aby się przypodobać. Wręcz odwrotnie. Ja się nie odważyłem, o ile fantazjowałem w X, w XV najmniej, ale w X i w XIX wieku, o tyle w XXIV wieku nie fantazjuję w ogóle, ponieważ nie mam takiego aparatu wyobraźni. Naczytałem się prognoz tego, co będzie i tam jest, dlatego jest ten przypis, który w powieściach jest rzadkością. Nie zdarzają się powoływania na źródła. Natomiast ja się powołałem celowo, żeby ktoś mnie nie posądził o to, że zażyłem jakieś środki odurzające i pisałem pod ich wpływem, tylko że się bardzo sztywno i kurczowo trzymałem tych poręczy, którymi się idzie na górę w stronę 2332 roku i które wymyślili wybitni profesorowie w Japonii, w Stanach Zjednoczonych. I oni zgodni są co do tego, że Polska odegra w Europie rolę niesłychanie ważną.
Poza tym miłym dla nas faktem, to cała przyszłość nie najróżowiej się, że tak powiem, maluje. Oczywiście, jeśli chodzi o przyszłość planety Ziemi, to już możemy się domyślać, że dosyć ją żeśmy zniszczyli, że będzie jeszcze gorzej. Nie będziemy tego opowiadać. Natomiast chciałam zapytać, jak pan, bo ta książka rozgrywa się w bardzo wielu planach i to nie tylko jest taka panorama historyczna. Bohaterowie z tego świata islamu, muzułmanie są właściwie równie ważni jak chrześcijańscy, prawda? Więc ten świat musiał pan w jakiś sposób także, nie wiem, poznać, zdokumentować, dowiedzieć się, jak się kto zachowuje, prawda, chociażby w jakiej sytuacji, także w klasztorze prawosławnym.
Tak, ja sporo jeździłem, nie zbierając materiału do książki, ale rzeczywiście odwiedziłem te miejsca, w których rzecz się dzieje. Byłem wielokrotnie w Emiratach, byłem w Portugalii i poznałem trochę mentalność tego świata. Poza tym miałem wielu mądrych konsultantów, przyjaciela Palestyńczyka, z którym studiowałem i z którym do dziś utrzymujemy kontakty, który mi bardzo wiele wyjaśnił. Natomiast rzeczywiście ta dokumentacja jest reporterska, bo dziś to nie jest konieczne. Na przykład przy kolejnych książkach, które powstają, to wczoraj byłem na bardzo długim spacerze po ulicach Jerozolimy, na których widziałem nawet przewrócone kosze na śmieci, a wszystko się działo w Google Maps, gdzie można przez satelitę obejrzeć wszystko. Natomiast tutaj rzeczywiście te obrazy, które w książce się pojawiają, były widziane na własne oczy i zostały zapamiętane i opisane.
A nad czym pan w tej chwili pracuje? Bo w książce znajduje się zapowiedź kolejnej Miejsce i imię o obozie na Górze Świętej Anny, która tutaj się pojawia jako jeden właśnie z tych tematów historycznych absolutnie nieprawdopodobnych. Rozumiem, że jest to po części nowa droga życia, nowe zadanie przed panem. I co w tej chwili na warsztacie?
Właśnie to. Znaczy, druga książka została skończona. Ona dotyczy też nieprawdopodobnej historii, aż trudno w nią uwierzyć, ja jej nie opowiem, bo byłby to spoiler, czyli ujawnianie treści, a to jest niedopuszczalne. Natomiast ta druga książka też nazywa się Gambit, ona jest złożona już w wydawnictwie, tylko że trafiła do lodówki, bo wszyscy chcą, żeby wrócił Jakub Kania. Więc Jakub Kania wróci w trzeciej powieści, Miejsce i imię, gdzie będzie szukał tajemnicy tego obozu na Górze Świętej Anny, rzeczywiście obozu niesłychanego. Ja na niego trafiłem zupełnym przypadkiem. Należał do takiej organizacji, którą kierował generał SS, namaszczony przez Himmlera, powiedzmy pełnomocnik do spraw zatrudnienia przymusowego Żydów. I on, wykorzystując taką, można powiedzieć, skrajną racjonalność, zatrzymywał na bocznicach w Opolu, w Zdzieszowicach, w Kędzierzynie, zatrzymywał pociągi jadące do Oświęcimia z Holandii, tam było 100 tysięcy Żydów, których z obozu Westerbork przewieziono do Auschwitz i wymieniał wyeksploatowanych, wycieńczonych ludzi na młodych i zdrowych. Robił to oczywiście rozsądnie, tam po 10-15 osób z wagonu, ale któregoś dnia z tego wagonu wyjął zupełnym przypadkiem szlifierzy diamentów amsterdamskich. I tak otworzył swoje prywatne przedsiębiorstwo, które funkcjonowało 2 lata, ponieważ wtedy w czasie wojny nie było dostępu do surowca, bo on był tylko, mówię o diamentach, był tylko na Syberii lub na południu Afryki. Więc on produkował brylanty na swoją oczywiście własną korzyść, bo to nie było dla dobra III Rzeszy. Został za to skazany. Byłem w IPN-ie w Opolu jakiś czas temu i widziałem 3 autentyczne akty zgonu tego człowieka. Jeden ze Szklarskiej Poręby, jeden z Berlina, jeden z małego miasteczka w Badenii-Wirtembergi. Także historia jest naprawdę nieprawdopodobnie ciekawa i jeżeli tylko mi się uda ją dobrze opowiedzieć, to będzie fajnie.
W to akurat nie wątpię, a słuchaczy i czytelników pragnę zapewnić, że podobnych historii w tej książce znajdziemy kilka, mówię tutaj już o 444, że składają się w jakąś niezwykłą panoramę naszego świata, która pozwala trochę inaczej może też i na ten świat spojrzeć, a jednocześnie dostarczają takiej normalnej przyjemności czytelniczej komuś, kto lubi śledzić losy swoich ulubionych bohaterów, prawda? Dociekać tajemnicy, bać się o ich życie i przyszłość w starciu z tą tajemnicą, a jednocześnie jest to takie też Przyznaję, że to mi sprawiało sporą przyjemność. Taka obserwacja trochę środowiska dziennikarskiego, troszkę tego właśnie IPN-owskiego. Tutaj sobie zaznaczyłam, jak młody dziennikarz poucza starszego. Krótko, Pawełku, krótko, 1000 znaków max, bez przewijania ekranu, kumasz i konkret. Oczywiście to dotyczy maila, nie książki, ale tu jest bardzo dużo takich właśnie...
No właśnie, w książce odwrotne prawa rządzą. Proszę sobie wyobrazić, że Polacy lubią grube książki.
Aha. No tutaj pan spełnia ten warunek, 550 stron, przeczytałam w jedno popołudnie, pragnę zaznaczyć, także to naprawdę wciąga i ten. No i takie elementy, które też oprócz tej takiej panoramy historycznej, spojrzenia na nasz świat z bardzo daleka i wysoko i jakby w cudzysłowie tej przepowiedni, dają taki posmak rzeczywistości. Proszę się zająć przywróceniem czci tym bohaterom. Na przykład takie zdanie, które pada w którymś momencie i nasz bohater musi się zająć przywracaniem czci bohaterom. Zresztą kilka takich wątków, prawda, historycznych, z historii wojennej i powojennej tutaj się też pojawia.
To taka mozaika obserwacji, ale wiele z tego typu scen mi się już zdarzyło, więc zostały gdzieś tam nanizane. No i teraz tam się te koraliki używa.
Bardzo serdecznie dziękuję.
To ja dziękuję bardzo.
Czekamy na kolejną książkę.
Na pewno w lutym 2018 roku.
To czekamy. Maciej Siembieda, w tej chwili 444.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.